na margaretkowej drodze modlitwy.
Trzeba nam prosić o świętość kapłańską, niech nie zabraknie świętych i wiernych Bogu kapłanów.
Zaprasza ksiądz dr Łukasz Pondel.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam Państwa do audycji margaretkowej, której myślą przewodnią będą słowa "Tylko Bóg jest sędzią sprawiedliwym". Ten temat towarzyszył nam od września ubiegłego roku, dlatego dzisiejsza audycja będzie w pewnym sensie zwieńczeniem naszych audycji. Chciałbym ją potraktować jako pewne podsumowanie całego cyklu formacyjnego, który w nowy sposób, z nowym tematem rozpoczniemy po wakacjach. Temat niełatwy, ponieważ wielokrotnie na pewno w różnych sytuacjach spotkaliśmy się z ludzkim osądem, spotkaliśmy się z ludzką krytyką. Nie jest to łatwe do przyjęcia, nie jest to łatwe do zaakceptowania. Jeszcze możemy to przyjąć, kiedy jest to powiedziane z miłością po to, żeby nam pomóc, żeby nas nawrócić, ale trudniej, kiedy jest to wypowiedziane po to, żeby człowiekowi odebrać motywy, odebrać chęć i sens życia, a ostatecznie, żeby człowieka zniszczyć. I przez ten ostatni rok formacyjny skupialiśmy się na postaciach biblijnych i próbowaliśmy jakby na ich historii życia, przeglądając się im, zbudować obraz współczesnego kapłana, ale też zbudować obraz naszej wspólnoty margaretkowej. Z to, z czym niejednokrotnie mierzymy się w tych naszych codziennych relacjach, czy też sytuacjach społecznych, tutaj na poziomie już medialnym, na poziomie ogólnopolskim, ale też ogólnoświatowym. I zobaczmy, że temat doskonale wpisuje się, tylko Bóg jest sędzią sprawiedliwym, w to, co dzieje się w świecie. I temat, który myślę, że przez te nasze audycje nie jest tematem do końca wyczerpanym. On jedynie jest jakimś zaczątkiem, może jakąś próbą spojrzenia, analizy tego, co się dzieje w Kościele. I też motywacją do tego, żeby w tej modlitwie za kapłanów i za Kościół trwać jeszcze bardziej i jeszcze mocniej. Od pierwszych audycji towarzyszył nam prorok Jeremiasz, w którego w sposób fałszywy uderzyli jego pobratymcy, czyli naród izraelski. Uderzmy go językiem. Jeremiasz w jaki sposób może być przez nas utożsamiany ze współczesnym kapłanem, czy też misjonarzami, którzy niejednokrotnie w swoich społecznościach z góry byli i są osądzani. Przeciwko Jeremiaszowi wytoczono fałszywy proces po to, żeby podważyć jego wiarygodność, jego autorytet i po to, żeby go złamać. Jeremiasz jest jakby takim współczesnym odpowiednikiem nas, naszego życia. Jak łatwo dzisiaj można człowieka oskarżyć. Może ktoś z nas zmierzył się z takim fałszywym oskarżeniem, które podważyło tak naprawdę wszystko w naszym życiu. Że ostatecznie może wielu z nas zostało samych, nie wiedząc, co dalej począć ze swoim życiem. Ale Bóg był z Jeremiaszem. Dlatego jest on w pewnym sensie figurą i obrazem odwagi i zaufania Panu Bogu. Później próbowaliśmy pokazać w naszych audycjach skutki osądzania. Kiedy dochodzi do śmierci, załamań psychicznych, znamy przypadki, mniej lub bardziej, nie zetknęliśmy się z sytuacjami, kiedy człowiek odebrał sobie życie, nie potrafiąc wytrzymać presji społecznej, czy też osądu, który w jego życiu się pojawił. Jak łatwo jest nam osądzić, bo nie chodził do Kościoła, bo nie po drodze jest mu z Panem Bogiem. Może podobnie możemy oceniać Kościół, ale też zmierzyliśmy się pewnie z niejedną oceną ze strony kapłana, który w taki, a nie inny sposób wypowiedział się na temat drugiego człowieka. Nie nam jest osądzać. Nam jest świadczyć, służyć, pomagać. Nam jest pomóc odkryć temu drugiemu człowiekowi Boga. A nie możemy pozwolić sobie na to, żeby tego człowieka zniszczyć, ponieważ Pan Jezus tego nie robił. I to nie jest logika i narracja Chrystusa i Kościoła. Później w czasie Adwentu przyglądaliśmy się osobie Maryi, która czekała na narodziny Syna, patrząc niejako oczami może tamtych ludzi, mogła uchodzić za osobę sukcesu, a jednak spotkała się z ogromnym brzemieniem, które związane było z jej tak wypowiedzianym wobec anioła, jej tak wypowiedzianym do Boga. Bo przecież Józef chciał ją potajemnie odprawić, później Herod chciał zabić dziecko, później Maryja z Józefem zgubili Pana Jezusa w świątyni, by ostatecznie stanąć pod krzyżem. I nie wszyscy uwierzyli w Syna Bożego. W kolejnej audycji przyglądaliśmy się osobie Heroda, kiedy władza, stanowisko, wykorzystywanie swojej pozycji sprawia, że manipulujemy drugim człowiekiem. Herod jest postacią tragiczną, która nie otwarła się na przyjście Mesjasza. Więcej, knuła przeciwko Panu Jezusowi. Wysłała mędrców do Betlejem, żeby zbadali i donieśli mu, żeby on mógł pójść i oddać pokłon. A ostatecznie wiemy, jak się to skończyło. Rzezią niewiniątek. Więc jest z jednej strony postacią tragiczną, jest jakby przykładem, kiedy ktoś wykorzystuje swoją pozycję społeczną do tego, żeby osądzać innych ludzi. I tak może być podobnie w naszym życiu. Kiedy czujemy się, że mamy jakąś pewną pozycję społeczną, możemy wykorzystywać swoje stanowisko, swoje możliwości, wpływy po to, żeby człowieka osądzać, a nawet go zniszczyć. Podobnie może być w życiu kapłana. Więc widzimy, jak te postacie biblijne bardzo mocno mogą mieć odniesienie i do naszego życia. W kolejnej audycji, to był czas ofiarowania pańskiego, patrzyliśmy na Józefa i Maryję, którzy przyszli do świątyni, by przynieść Pana Jezusa, by go w świątyni ofiarować, by go oddać. I zobaczmy, oni nic nie mieli, bo przecież byli bardzo biednymi ludźmi. A przecież Pan Jezus pochodził z królewskiego rodu. A byli niezauważeni. Jedynie Symeon i Anna rozpoznali w tym małym dziecku Mesjasza, Syna Bożego. Nikt poza nimi, nawet kapłan, który składał ofiarę, może być blisko Pana Boga, może trzymać Go w rękach i nie wierzyć, i nie rozpoznać Go. Można patrzeć na hostię, która stała się ciałem Pana Jezusa, a tak naprawdę Go nie zobaczyć. Bo przecież Eucharystia trwa cały czas w życiu kapłana. Choć może formalnie ona kończy się błogosławieństwem, kiedy wychodzimy ze świątyni, ale oczami wiary, oczami ducha ona cały czas trwa. Bo przecież idziemy, by Chrystusa zanieść drugiemu człowiekowi i rozpoznać Go w drugim człowieku. Dalej patrzyliśmy w czasie Wielkiego Postu na drogę krzyżową Pana Jezusa. Kiedy faryzeusze, arcykapłani szybko Go osądzili, zaszufladkowali. Szczególnie ten dialog Pana Jezusa z niewiastami, że nie płaczcie nade mną, płaczcie raczej nad sobą i nad własnymi dziećmi. Że to te dzieci, ich dzieci, są powodem cierpienia Pana Jezusa. Bo przecież ci ludzie, którzy wydali wyrok, którzy osądzili Pana Jezusa, którzy włożyli krzyż na Jego ramiona, też byli czyimiś dziećmi. Dziećmi współczesnej albo ówczesnej epoki. Ale to byli dzieci tamtego czasu. Też mieli swoje matki. Więc te kobiety są jakby synonimem matek tych wszystkich, którzy Pana Jezusa prześladowali. I dalej w następnej audycji jakby próbowaliśmy zestawić ze sobą dwie drogi. Drogę Pana Jezusa na Golgotę, kiedy dźwigał krzyż, i drogę Pana Jezusa do Jerozolimy, kiedy w czasie Niedzieli Palmowej, kiedy uroczyście przeżywaliśmy wjazd uroczysty Pana Jezusa do Jerozolimy, kiedy wjeżdżał wobec ludzi pełnych euforii, wiwatów, witaj Synu Dawida, a później wołali precz, ukrzyżuj Go. Jak szybko człowiek może się zmienić. Jak bardzo mocno wpływają na nas media, jak bardzo mocno wpływa na nas czyjaś ocena, czyjaś opinia, że z jednej strony najpierw z tym człowiekiem rozmawiamy, a za chwilę się do niego nie odzywamy, przechodzimy na drugą stronę drogi. Może nawet jeżeli ten człowiek wobec nas zawinił, jak trudno jest podejść i podać rękę i się przywitać. Jak trudno jest bardzo często przejść na drugą stronę drogi, odwrócić głowę w drugą stronę. Ale czy to jest chrześcijaństwo? Nie. Czy tak się Pan Jezus zachowywał? Nie. Więc jest to trudne, ale niezbędne, jeżeli chcemy głosić naprawdę Chrystusa. I ostatnia audycja, kiedy patrzyliśmy na Maryję. Audycja ostatnia była blisko uroczystości Najświętszej Marii Panny Królowej Polski i patrzyliśmy na jej życie, kiedy mogła czuć się tą gorszą, bo przecież w wielu przekładach, może nie samych biblijnych, ale innych, mamy pewne odniesienia do tego, co przeżywała Maryja na drodze krzyżowej, kiedy była oskarżana, że jest matką złoczyńcy, że jest matką zbrodniarza, matką skazańca, więc też się z niej śmiali. I tutaj jakby na przykładzie osoby Maryi próbowaliśmy pokazać osąd ludzki, już może nie pod kątem samej może drogi krzyżowej, ale pod kątem kobiet, które ówczesnej mentalności były skazane na potępienie, na wyśmianie. Kobiety na przykład bezpłodne. Tak było w przypadku Sary, która niejednokrotnie musiała mierzyć się z ludzką oceną, osądem. Podobnie Anna, która przychodzi do świątyni i Heli, kapłan, wyśmiewa się z niej, bo myśli, że jest pijana. A kobieta już była w takim amoku, że modliła się o syna, ponieważ nie mogła znieść oskarżeń i ironii osób, które wokół niej mieszkały. Podobnie Joachim i Anna. Anna, która nie mogła mieć dziecka, opłakiwała swoją bezpłodność. Joachim, który poszedł do świątyni, jako pierwszy chciał złożyć ofiarę i kapłan, który przyjmował ofiarę, go wyśmiał i go wyrzucił na koniec kolejki, dosłownie. Powiedział, że on, który nie spłodził potomka, nie może pierwszy składać ofiary. Joachim się załamał i odszedł, nie chciał wrócić do Elżbiety. Dopiero anioł zainterweniował i sprawił, że Joachim wrócił do Anny, a ta poczęła pod swoim sercem dziecko Maryję. Podobnie Elżbieta i Zachariasz. I takich przykładów jest wiele w Biblii, w których ludzie zmagają się z ludzkim osądem. Tak jak powiedziałem, te audycje, te tematy nie są w stanie wyczerpać całej przestrzeni osądów, ludzkiej oceny, ale pokazują, że bardzo często mierzymy się z różnego rodzaju osądami, dlatego że ludzie nie są w stanie poznać do końca prawdy tego, co się w życiu drugiego człowieka dzieje. Natrafiłem na pewną historię, która miała miejsce gdzieś na świecie. Pewna nauczycielka postanowiła opowiedzieć swoim uczniom pewną historię. Zaczęła mówić tak. Pewne małżeństwo odbywało rejs statkiem. Niestety zdarzyła się pewna awaria i statek nagle zaczął tonąć. Para w popłochu wybiegła na pokład i zaczęła biec do łodzi ratunkowej. Okazało się, że zostało w niej tylko jedno wolne miejsce. Mężczyzna, niewiele myśląc, wskoczył do łodzi. Wszyscy pasażerowie byli zdziwieni jego reakcją, ale nikt nie śmiał się odezwać, bo wszyscy myśleli, żeby ratować właśnie siebie. Nauczycielka przerwała, patrząc na wzburzenie uczniów i zadała pytanie, jak myślicie, co żona powiedziała swojemu mężowi? Wtedy z sali zaczęły dobiegać następujące głosy. Jak mogłeś? Dlaczego to zrobiłeś? Byłam ślepa, że cię kochałam? Ale wśród tych uczniów, którzy zdenerwowani, zbulwersowani reakcją tego mężczyzny, który nie uratował swojej żony, ale siebie, powiedział szeptem, odpowiadając na jej pytanie, a ty jak myślisz, co powiedziała kobieta do swojego męża? Ten chłopiec powiedziała, że ma wracać do domu i dobrze opiekować się dziećmi. Nauczycielka na reakcję tego ucznia zdziwiła się i zapytała, czy zna tę historię. A chłopiec powiedział, że nie. Tak powiedziała moja mama do mojego taty, kiedy umierała na nieuleczalną chorobę. I zobaczmy, ta nauczycielka zdziwiła się odpowiedzią tego ucznia i dalej kontynuowała opowieść. I wiele lat później, kiedy umarł, jego córka sprzątała jego pokój. Natrafiła wtedy na pamiętnik, którym przeczytała, że jej mama cierpiała na poważną chorobę i zostało jej tylko kilka tygodni życia. Dlatego ze swoim mężem wybrała się w ostatnią podróż. Kiedy statek zaczął tonąć, mężczyzna uznał, że nie ma wyjścia. Kochana żono, tak bardzo chciałbym zatonąć tam z tobą, ale musiałem wracać do naszej córki, miała tylko mnie. Miałem tylko jedno wyjście, musiałem zostawić cię na zawsze na dnie oceanu. Możemy tego człowieka osądzić, ocenić, myśląc sobie, że niewłaściwie postąpił, ponieważ odepchnął swoją żonę, zostawił ją, wsiadł do tej łodzi, by uratować siebie. A okazało się, że ta kobieta cierpiała na nieuleczalną chorobę i może właśnie to ona go zmobilizowała, żeby wrócił i zajął się ich jedyną córką, zostawiając ją na pewną śmierć, bo ta śmierć i tak szybko by nadeszła, ponieważ jej dni już były w jakiś sposób policzone. Ta kobieta wiedziała, że umiera i że nie ma już dla niej ratunku. Dlatego ta podróż była ich ostatnią podróżą w życiu, jakby w pewnym sensie podróżą pożegnalną. I możemy oceniać na różne sposoby drugiego człowieka, ale kto z nas pyta, czemu on się tak zachowuje? Czemu ten człowiek tak reaguje? Co się w jego życiu dzieje? Czy zatrzymujemy się, pytamy? Czy może łatwiej jest nam osądzić, łatwiej jest nam przekreślić, łatwiej jest nam kogoś zaszufladkować? Pan Jezus powiedział do siostry Faustyny, zapisała ona w dzienniczku pod numerem 1446, takie oto słowa. Powiedział mi Pan, niech cię nic nie obchodzi, jak kto postępuje. Ty postępuj tak, jak ja ci każę. Masz być żywym odbiciem moim przez miłość i miłosierdzie. Odpowiedziałam, Panie, kiedy często nadużywają dobroci mojej, to nic, córko moja, niech cię to nie obchodzi. Ty zawsze bądź miłosierna dla wszystkich, a szczególnie dla grzeszników. Pan Jezus uczył siostrę Faustynę miłosierdzia i przebaczenia. I miłości, w sposób szczególny miłości. Jak ta miłość w naszym życiu ma wyglądać? Próbuję zobrazować kolejną historią pewnego kościelnego i filozofa. Jest to historia Davida Hume'a, który był angielskim filozofem. Czy ona naprawdę się wydarzyła? Trudno to opisać, choć gdzieś w niektórych przykładach podają, że tak. Był on angielskim filozofem, o którym mawiano, że nie wierzy w Boga. Ale kilkakrotnie spotkał się przypadkiem u swoich znajomych, gdzie także przychodził kościelny z miejscowej parafii. Ale kiedy ten filozof wchodził, ten kościelny wstawał i wychodził. I tak się działo za każdym razem, kiedy on się tam spontanicznie pojawiał, przychodząc, by ich nawiedzić. On opuszczał ostentacyjnie pokój. I pewnego dnia ten filozof przytrzymał kościelnego za rękaw, kiedy ten chciał znów wyjść, kiedy ten wszedł, i powiedział do niego: dokąd się tak spieszysz, przyjacielu? Powinniśmy stopniowo przyzwyczajać się do siebie, ponieważ będziemy musieli spędzać razem jeszcze wiele czasu. Ten kościelny, słuchając tych słów, zdziwił się. A ten filozof kontynuował dalej. Obaj bowiem trafimy do tego samego miejsca potępienia. Ja z powodu braku wiary, ty z powodu braku miłości. Zobaczmy, jaka ogromna mądrość przemawiała przez tego człowieka. Mimo że deklarował się jako niewierzący, choć do końca nie wiemy, czy jeżeli jakby w życiu czyimś możemy wnioskować, że jest niewierzący, czy na pewno możemy powiedzieć, że tak jest? Czy jesteśmy pewni w 100%, że jest niewierzący? Ten kościelny tak właśnie myślał. Dlatego ten człowiek pokazał mu brak jego miłości. I właśnie to miłość jest odpowiedzią na jakikolwiek ludzki osąd. Jeżeli cię osądzają, ty spróbuj kochać jeszcze mocniej. Jeżeli obrzucają cię wyzwiskami, spróbuj za nich w sercu się modlić i oddać ich Chrystusowi i powiedzieć: Panie Boże, przyjmij ich takimi, jakimi są, bo przecież takim również mnie przyjmujesz, takim, jakim jestem, grzesznym i słabym. Jeżeli ktoś obok ciebie doświadcza osądu, spróbuj go obronić. Ale mówiąc do tych, którzy tego osądu się dopuszczają, mówicie, że on jest zły, a czy i my jesteśmy dobrzy? Czy w tym momencie, kiedy wypowiadamy ten osąd, możemy zdeklarować się, że jesteśmy dobrymi ludźmi? Nikt nie ma prawa do osądu. Jeżeli Bóg tego osądu się nie dopuszcza, Bóg nas nie osądza, tylko nas ratuje, leczy nasze choroby, leczy nasze dusze i pochyla się nad nami, to co dopiero my, słabi i grzeszni ludzie? Jeżeli tego osądu doświadczysz w kościele ze strony kapłana, to może podejść do niego i powiedz mu: Bóg nauczył mnie kochać każdego Ja Ciebie, drogi kapłanie, kocham takim, jakim jesteś. Pamiętajmy, że słowa pełne miłości i dobra, ale też przepełnione cierpliwością, potrafią złamać każde serce, najbardziej twarde, najbardziej zniewolone, a przy tym kamienne. Święty Paweł w hymnie o miłości w pierwszym liście do Koryntian w 13 rozdziale zapisał takie oto słowa: uczy nas miłości, bo mówi, że miłość jest cierpliwa. Co to znaczy? Miłość potrafi czekać miesiąc, 2 miesiące, nawet latami na powrót drugiej osoby. Dalej miłość jest łaskawa, to znaczy potrafi wybaczyć, bo przecież kimże jestem, żebym pamiętał urazy, nawet te najtrudniejsze, najboleśniejsze, z którymi trudno jest mi się pogodzić, ciągle żyjąc pytaniem, czemu ta osoba to zrobiła. Nie szukajmy odpowiedzi, bo może się okazać, że jej nigdy nie znajdziemy, a będziemy tylko karmić złe emocje w sobie, złe uczucia. Może spróbujmy wybaczyć, pomodlić się, oddać to Panu Bogu i powiedzieć: Panie Boże, Ty się tym zajmij, oddaję to Tobie. Mówił dalej: miłość nie zazdrości. To znaczy miłość nie porównuje się z innymi. Nie mówi sobie: tego nie mam, to ten człowiek jest zły. Czy ja tego nie mam, to powinienem to mieć. Przecież wszystko, czego potrzebujemy do życia, to mamy. Możesz budzić się rano, masz dla kogo żyć, możesz oddychać, możesz chodzić, możesz wiele innych rzeczy robić, więc masz wszystko, czego potrzebujesz do życia. Mówi dalej: miłość nie szuka poklasku, bo ona nie jest na pokaz. Nie robisz tego po to, żeby inni widzieli, żeby się komuś przypodobać, przypochlebić. Nie. Miłość nie unosi się pychą, bo miłość nie buduje na sobie. Człowiek, który kocha, nigdy nie powie: ja powinienem, ja mogę, ja umiem. Nie. Powie: spróbuj. Pomogę Ci. Jestem przy Tobie. W miłości zawsze zaczynamy zdanie od Ty, nie od ja. Miłość nie dopuszcza się bez wstydu. Miłość jest czysta i piękna. I w tej prawdziwej miłości człowiek wie, że nie może skrzywdzić nikogo. Miłość prawdziwa jest czysta i piękna. Dalej: miłość nie szuka swego. Nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Jako odpowiedź na te wszystkie wcześniejsze tytuły miłości, miłość współweseli się z prawdą. Miłość prawdziwa jest budowana na prawdzie. Miłość autentyczna kocha prawdę. Jeżeli kochasz, to żyjesz w prawdzie, po to, żeby druga osoba nie straciła do Ciebie zaufania. I dalej, czego uczy święty Paweł? Taka miłość wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Dlatego prośmy Pana, żeby pomógł nam w taki sposób kochać, żebyśmy w tej miłości wszystko przetrzymali i nie przestali kochać. Amen.
Modlitwa w intencji kapłanów i powołań.
Żeby ta świętość kapłańska była obecna, żeby każdy kapłan wiedział, po co nim jest.
Na margaretkowej drodze modlitwy.